W znanym fragmencie z Księgi Rodzaju, po tak zwanym upadku pierwszych rodziców, pewnie pamiętacie, mężczyzna i kobieta zrobili sobie przepaski z gałązek figowych i schowali się wśród drzew. Dla uproszczenia możemy powiedzieć, że schowali się wśród chaszczy. No, można powiedzieć, poznali prawdę o sobie, to do czego są zdolni, doświadczyli tego pęknięcia, braku jedności z Bogiem, z naturą. No, zobaczyli, przestraszyli się może samych siebie, zgorszyli. No i redukują takie napięcie, które jest z tym związane, właśnie chowając się przed Bogiem, o którym myślą też, że jest jakoś okrutny, ukaże ich. My odgrywamy ten mechanizm też w naszym życiu, w różnych momentach. Natomiast w tej opowieści pojawia się niezwykle istotne pytanie z punktu widzenia medytacji czy szerzej praktyki duchowej. Mianowicie Bóg pyta tam mężczyznę, gdzie jesteś? Oczywiście Biblia jest dzieckiem swoich czasów, jest pisana jednak z perspektywy męskiej, jak chyba wszystkie dzieła w tamtych czasach. No niemniej to jest uniwersalne pytanie, ono jest skierowane do każdego człowieka, do kobiety, do mężczyzny, niezależnie od tych wszystkich składowych, które określają nas jako ludzi, czy to jest bogaty człowiek, czy biedny, czy wykształcony, czy w takim, czy innym stanie społecznym. To jest uniwersalne pytanie. Ja bym je nazwał takim Bożym koanem, ponieważ ono jest w pewnym sensie nielogiczne, a nawet absurdalne. No bo wszechwiedzący Bóg pyta Adama czy Ewę, gdzie jesteś? Czy mówiąc, odnosząc to do naszej historii, gdzie jesteś Małgosia, gdzie jesteś Basia, gdzie jesteś Darku, gdzie jesteś Witku? No przecież on wie, gdzie jesteśmy. Więc po co pyta? A jeszcze to pytanie jest o tyle ważne, że jak przeczytacie te pierwsze fragmenty z Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju, to jest w ogóle pierwsze pytanie, które Bóg stawia człowiekowi. Pierwsze pytanie, które Bóg stawia człowiekowi. I odnoszę wrażenie, że jeśli nie najważniejsze, no to przynajmniej jedno z tych ważniejszych. Stawia to pytanie każdemu człowiekowi. I to pytanie i odpowiedź na nie nie jest Bogu potrzebne. No, to jest potrzebne człowiekowi. W jakich chaszczach się schował, czy w jakich chaszczach się chowa? Żeby się pozwolił trochę dźgnąć, trochę poreflektował, trochę może wzbudził w sobie wątpliwości. Bo te chaszcze to może zmysłowość, to może jakaś gonitwa za sukcesami, to może niezadowolenie z tego, co się wydarza, a trudność z przyjęciem tego, co się wydarza. Może takie dysfunkcje nasze osobowościowe. Tych chaszczy potrafi być bardzo dużo. I żeby to rozjaśnić trochę, tę sytuację, pozwólcie, że odwołam się do bardzo znanej opowieści hasyckiej, w której bohaterem jest taki znany hasyt z przeszłości, Schneur Zelman. Żył na Białorusi na przełomie XVII-XVIII wieku i dwa razy był wtrącony do więzienia. Zresztą z powodu innych Żydów, którzy prześladowali hasydów. No, tak to niestety wtedy było. Oskarżyli go fałszywie o działalność antypaństwową, no i Schneur Zelman znalazł się w więzieniu i tam dokonuje się pewne wydarzenie, które opisał w tej małej książeczce Martin Buber, Droga człowieka według nauczania hasydów. Ta historia jest następująca. Więc kiedy Schneur Zelman czekał na proces, odwiedził go w celi dowódca żandarmów. Majestatyczna, spokojna twarz rabiego, który siedział tak zatopiony w medytacjach, że z początku nawet nie zauważył gościa, była dla dowódcy, człowieka rozumnego, wyraźnym znakiem, jakiego rodzaju osobę ma przed sobą. Zaczął rozmawiać z więźniem i zadawał wiele pytań, które nasunęły mu się podczas lektury pisma. W końcu zapytał, jak rozumieć to, że Bóg, który jest wszechwiedzący, pytał Adama, gdzie jesteś? Czy wierzysz, odparł cadyk, że pismo jest wieczne i że każda epoka, każde pokolenie i każdy człowiek są w nim zapisane? Wierzę, odparł rozmówca. Posłuchaj więc, rzekł cadyk. W każdej epoce Bóg pyta każdego człowieka, gdzie jesteś w swoim świecie. Tyle, a tyle lat i dni spośród przeznaczonych Tobie już upłynęło, dokąd zaszedłeś w świecie. Bóg mówi coś takiego. Przeżyłeś 46 lat, jak daleko zawędrowałeś? Gdy dowódca żandarmów usłyszał, że rabi wymienił jego wiek, poderwał się z miejsca, poklepał go po ramieniu i zawołał brawo, lecz serce mu zadrżało. No ten dowódca żandarmów rzeczywiście jest człowiekiem wrażliwym, poszukującym, czyta, zadaje pytania. Ta wrażliwość jego przejawia się w tej opowieści przez to drżenie serca, które jest też, można je też zinterpretować jako pewien niepokój, pewien rodzaj refleksji. Myślę, że jeszcze bardziej pobudza to stwierdzenie rabiego, jak daleko zaszedłeś, nie? Dokąd. I przecież nie chodzi tutaj o jakąś karierę czy jakieś osiągnięcia w tym wymiarze czysto ziemskim, no bo przecież mamy tu do czynienia z pewną opowieścią, z pewnym dialogiem, który się dzieje między człowiekiem a Bogiem. Więc pytanie o relację do Boga. Jak bardzo albo jak nie bardzo stałeś się prawdziwym człowiekiem? Czy Bóg jest osią twojego życia, czy też jest dodatkiem, albo gdzieś jest tam na obrzeżach? Więc to jest też pytanie kierowane do nas. Czy pozwolimy sobie, żeby ono wywołało w nas jakieś drżenie, jakąś refleksję, jakiś rodzaj odpowiedzi, pewnej konfrontacji? Chaszcze to jest to wszystko, co nas oddziela od jedności z Bogiem, ale też jednocześnie od jedności nas samych, tu gdzie jesteśmy, w tym co robimy. Ja kiedy reflektuję o tych chaszczach, to pomyślałem sobie, że można o nich powiedzieć na dwóch poziomach. Jeden to jest ten taki bardziej egzystencjalno-duchowy, a drugi bardziej moralno-duchowy. Ja je odróżniam, ale w gruncie rzeczy one współgrają ze sobą. Tak? One się przenikają. Ale trudno. Spróbujmy je odróżnić troszeczkę. Otóż ten pierwszy, egzystencjalno-duchowy, my nie za bardzo od początku jesteśmy za niego odpowiedzialni, ponieważ sami dziedziczymy taką konstrukcję, jaką dziedziczymy i możemy odkrywać, kiedy jesteśmy coraz bardziej świadomi, że jesteśmy pęknięci wewnętrznie. Nie? Ta opowieść chrześcijańska, czy interpretacja chrześcijańska tego dziedzictwa tych pierwszych ludzi, którzy, od których dziedziczymy to pęknięcie, to jest pewną odpowiedzią. Czy ona satysfakcjonuje nas? To już tam niech każdy sobie odpowie, ale jest to jakaś próba odpowiedzi. Więc odkrywamy to pęknięcie. Ciało jest tu, myślenie jest tam, uczucia jeszcze gdzie indziej, a działanie potrafi pójść jeszcze gdzieś indziej. Pęknięcie. I w tym pytaniu, gdzie jesteś, z punktu widzenia takiego egzystencjalnego, przecież nie chodzi o ciało, a przynajmniej nie tylko o ciało. Nie chodzi o to, gdzie myślami potrafimy się przenieść, co doskonale znamy z naszej praktyki. Tylko w tym pytaniu, gdzie jesteś, chodzi o to, gdzie jesteś tutaj, cały. Cały. Zjednoczony ze swoją stroną fizyczną, psychiczną i swoją przestrzenią duchową. Gdzie jesteś cały w tym, co robisz? Cały. I co cię scala, co daje pewien trwały, użyjmy tego słowa, może nieładne, to jest słowo czynnik tego, że jesteśmy zjednoczeni. Co to jest za źródło? Co nas scala? Często zdarza się, tak samo teraz było na wprowadzeniu do sesji medytacyjnej, że ktoś zadaje pytanie, co daje medytacja? Ja, szczerze powiedziawszy, kiedy słyszę takie pytanie, najchętniej bym je odwrócił. Powiedział, dobrze, pomedytuj 20 dni, 30 dni i powiedz sobie sam, co ci daje medytacja. Gdybym zadał pytanie, co wam daje medytacja, to co? Jakieś propozycje? Przyjeżdżamy tutaj na medytację, co daje medytacja? Isa, co daje medytacja tobie? Spokój daje.
Ustawione buty.
Tak, bardzo egzystencjalnie. Co daje medytacja?
Zanurzenie.
Zanurzenie? W? środku. Mhm. W źródle. Jeszcze?
Zapach poduszek.
Zapach poduszek. Też bardzo egzystencjalna odpowiedź.
No,
zapach.
Umnożenie
trudnych myśli. Jest, dużo jest tych takich bardzo pozytywnych informacji. No bo to jest oczywiście pozytywna informacja, nie? Że coś takiego się w nas dzieje. Myślę, że jedną z moich takich pierwszych, bardzo fundamentalnych odkryć, które zresztą przywołałem wczoraj też na wprowadzeniu do pracy, takich bardzo, bardzo pierwotnych, wiecie, jeszcze z bardzo dawnych czasów, to było takie odkrycie, że stoję w kolejce na poczcie i nie muszę się irytować. Nie muszę być w chaszczach irytacji, dzisiaj tak bym powiedział, tylko mogę wrócić sobie do mojej praktyki, do po prostu obecności, do bycia z Bogiem, zwyczajnego przeniesienia mojej drogi. Inne odkrycie to kiedy, bo znam to doskonale, kiedy rano robiłem różne rzeczy oczywiście i teraz miałem różnicę między tym, kiedy rano medytowałem i kiedy nie medytowałem. I to nie mówię o takiej sytuacji, że jest to tylko powiedzmy jeden dzień taki, a drugi dzień taki. Nie, mam na myśli pewien okres czasu, że wiem, jak funkcjonuje rano, kiedy medytuję, i wiem, jak funkcjonuje, kiedy gdzieś tam tą medytację zostawiłem. Mówię o bardzo dawnych czasach, bo teraz zapewniam Was, że rano medytuję regularnie i no, żeby nie było tak, że ktoś powie, że nie, no to Ty też nie medytujesz? Nie, nie, medytuję. Medytuję bardzo regularnie, rano, codziennie. Moja żona może to potwierdzić tutaj. Proszę?
Musimy czekać.
Na co?
No, to
ile? Na 30. Nie, Iza. Tego nie można określać przecież w latach. Ale w każdym razie to doświadczenie takie dawne, które pamiętam, że tutaj w chaosie funkcjonuje, a tutaj nagle jest zaraz stop. Nie? Że po medytacji wstaję z tą świadomością Bożej obecności i mogę robić po kolei to, co mam do zrobienia. Nie? Z innym stanem serca, z innym stanem wewnętrznym. Albo takie doświadczenie, które też jest mi bliskie, przyjrzyjcie się swojemu życiu, bo to jest bardzo bolesna sytuacja, kiedy w dialogu, w rodzinie, żona, mąż, dzieci, dalsza rodzina, kiedy w jakiejś sytuacji napięcia potrafimy warczeć, tak? Czy walknąć na drugą osobę, krzyknąć, no, pokazać trochę agresji. Za to samo, gdyby to była obca osoba, to myśmy może powiedzieli, nie, to nic się nie stało, nie, tam, w porządku, tam, nie ma problemu. A tu jest coś takiego, że potrafimy warknąć, nie? Potrafimy odpowiedzieć jakoś tak agresywnie czy krzykiem. Znam to doświadczenie, więc to też jest coś takiego, że stop, zaraz, stop. Przerywasz to. Świadomość Bożej obecności, miłość, okej, okay, nie w ten sposób. Stop. Więc tych korzyści medytacji jest oczywiście sporo. I to dokładnie z medytacji zresztą widać. To egzystencjalne rozbicie nasze. No, nawet te osoby, które przyjechały po raz pierwszy na sesję medytacyjną, mogą tego doświadczyć. No. Słowo, oddech, ciało, żeby było razem, a to wszystko gdzieś sobie tam pływa. Ale jednocześnie ta wielkość medytacji polega na tym, że my możemy doświadczyć, realnie doświadczyć. To nie jest teoria, tylko realnie doświadczyć, że dzięki tej praktyce my możemy się rzeczywiście scalać, jednoczyć, że rzeczywiście ciało, myślenie, uczucia, ta przestrzeń duchowa, że możemy po prostu sobie siedzieć w tym doświadczeniu. Jeżeli to wyjdzie chociaż na parę sekund, na parę minut, pięknie, ale to jest realne doświadczenie. Więc te haszcze takie powiedziałbym egzystencjalno-duchowe, ale są drugie, które wydają mi się bardziej poważne, z którymi się zmagamy. No lata, na pewno lata całe. Mianowicie te wszystkie dotyczące jakby tych naszych wyborów, dobra i zła. Przykazań czy wskazań. Ja w ogóle nie lubię mówić w ten sposób o przykazaniach czy wskazaniach. To jakby nie jest moja, powiedziałbym, taka duchowa estetyka, tak to określę. Ponieważ kiedy na tym reflektuję sam też, tak? 40 lat, 50 lat, 60 lat i doświadczam czegoś takiego, że a to w jakimś obszarze kręcę się w kółko, a to robię dwa kroki do przodu, trzy kroki do tyłu w jakichś obszarach. Że jest we mnie pragnienie, że chciałbym inaczej, że chciałbym dokonać takiego, no już takiego wyboru, żeby w jakieś te haszcze wyborów określonych no nie wchodzić. No i też nie potrafię pójść za tym, co jest bardzo subtelnym, bardzo delikatnym smakiem duchowym, który płynie z modlitwy, z prawych wyborów, który jest głosem sumienia, który jest takim głębokim przekonaniem, natchnieniem, taką wiedzą serca, jak to mówili starzy mędrcy, chociażby Platon jeszcze przed chrześcijaństwem, że to w nas, to co Iza też powiedziała, że to w nas pracuje, że to nas woła, że ten głos wewnętrzny w różnych postaciach nas woła. Nie tam, no ale jednak. Kiedy za tym nie idziemy, no to doświadczamy rozbicia, dezintegracji, potem jakiejś pustości, no i chaszcze. Czy to, jak powiedzieliśmy sobie, będą jakieś zmysłowe rzeczy i to niekoniecznie związane z jakąś sferą grzechową, bo można biegać za wrażeniami różnymi, permanentnie być tak no, nieustannie na tych takich linkach emocjonalnych, za wrażeniami. Czy za gonitwami jakimiś materialnymi. No, one są w porządku. Ja tu wielokrotnie mówiłem o tym, że to są bardzo wartościowe rzeczy, sprawy materialne, ale no, czasami one potrafią pochłonąć. Czy związanymi z jakimiś relacjami, takim, a nie innym zachowaniem. No, tak się to niestety dzieje. No i pojawia się to wielkie pragnienie, żeby z tego wychodzić. Wielkie pragnienie, żeby z tego wychodzić. Iluzyjność jeszcze tych wyborów, kiedy my wybieramy to, co złe, to, co destrukcyjne ostatecznie, jest taka, że one obiecują pewną satysfakcję. Że przyniosą trwałą satysfakcję. No, ta satysfakcja trwa od kilku sekund do kilku minut, przez kilka dni, przez kilka tygodni, no i gdzieś już chyba potem to zaczyna już pękać, już się pojawia, że to już jednak przyniesie rozczarowanie, tak? To nie da nam pełnej satysfakcji. Pojawia się pęknięcie, większe, mniejsze. Ta iluzyjność też jest związana z tym, że to potrafi jakby w tym mechanizmie często jeszcze uzależnień jakichś mówić, a to ostatni raz, to ten jedyny raz, jeszcze ten serial, no jeszcze ten odcinek, jeszcze ten kieliszek, jeszcze to i tamto. I my wiemy doskonale, że najlepiej by było, żeby już tego ostatniego razu nie było, bo już przeżywaliśmy to w różnych innych wcześniejszych wymiarach. Mówimy od albo poważnych takich uzależnień do takich nawyków, które jednak wyprowadzają nas z tej wewnętrznej harmonii, z tej jedności. No, o tym mówimy. No i oczywiście potem znowu jakaś dezintegracja, jakieś niezadowolenie. Ale chyba jeszcze najbardziej trudną taką iluzją z tym związaną jest to, że my szukamy w tych wyborach nie do końca prawych, no, czy złych, czy jakichś takich właśnie nas gdzieś niszczących, szukamy ulgi. Uważam to chyba za najbardziej niebezpieczne. Kiedy jest smutek, kiedy jest doświadczenie krzywdy, bólu, zranienia. No i teraz, ach, jakieś właśnie chaszcze. Tam się pochowam. Iluzyjność tego polega na tym, że my potrafimy, teraz użyję już religijnego języka, grzeszyć, doświadczyć zranienia po tym grzechu i jeszcze lizać rany jakimś kolejnym grzechem. I kolejnym grzechem. No? I to może być cykl utraty czasu, środków. Czasami mi towarzyszy taki obraz, że nasze serce jest jak taki mieszek. I kiedy dokonujemy takich wyborów, to tak jakbyśmy tam dziurki robili. I przez te dziurki ta taka świetlista jakość, taka ten smak duchowy, to są metafory, gdzieś wypływała. My się stajemy trochę bardziej jałowi na przykład. I potem trzeba znowu podnosić wysiłek, żeby ten mieszek jakoś tam zaklejać i z taką nadzieją, że już tam żadnych dziur nie będzie, że ten mieszek będzie jakby trwały, stabilny. Ale za tym pytaniem, gdzie jesteś, kryje się też coś bardzo pozytywnego. W ogóle mam taki obraz, że to jest trochę taka sytuacja, jak ktoś się gdzieś zgubi i słyszy kogoś, nawet może sam woła, ale słyszy kogoś, hej, człowieku, jestem tu. Jest ulga wtedy. Czy tak jak dziecko, które może się schowało i gdzieś zagubiło się i słyszy rodzica. Hej, tutaj jestem. To pytanie, na pozytywność tego pytania, można powiedzieć takie współczucie Boga wobec nas. Oczywiście z jednej strony jest taką zachętą do refleksji, do tego, żeby uświadomić sobie nasze chaszcze, tak? W których jesteśmy może od lat, w które wchodzimy od lat, a może tylko na pewien czas. No, ta świadomość jest bardzo istotna. Ale z drugiej perspektywy, za tym pytaniem, gdzie jesteś, kryje się też takie zapewnienie. Ty nie musisz tam tkwić. Ty nie musisz być w tych chaszczach. Możesz z nich wyjść. Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi, ja się im nie dziwię, od razu chcę powiedzieć, też o tym już mówiłem tutaj, no odchodzi, czy w ogóle odeszło od Kościoła. Czasem jest tak, że oni odchodząc od Kościoła wcale nie odchodzą od Boga, od nawet praktyk religijnych czy duchowych. Sam tu zresztą zachęcałem, żeby nawet jeżeli ktoś się z tym Kościołem rozstał, żeby jakieś praktyki duchowe pielęgnował, bo to się inaczej wtedy już zupełnie wysuszy. Ale mam też takie głębokie przekonanie, że to pytanie, gdzie jesteś, ono ma różną oczywiście formę, to jasne. I także ci ludzie, którzy odchodzą, czy od Kościoła, czy już bardziej od Boga, to powiedzenie, że Bóg szuka człowieka, gdzieś tam w ich życiu też może się urzeczywistniać, tak jak się urzeczywistnia u nas. Czy to będzie ten subtelny głos sumienia, czy to będą wydarzenia, czy to będzie pewien niepokój, czy to będzie brak satysfakcji, czy to będzie prawdziwa tęsknota, w której, która jakby wykracza poza ten uwarunkowany świat, w którym żeśmy się chcieli jakoś osadzić. To jest różny sposób oczywiście tego. Ale że ten głos, że to wezwanie, ten Bóg szukający człowieka gdzieś tam się będzie w życiu tych ludzi przejawiał, tak jak się przejawia u nas. Bo w naszym życiu też się przejawia. Gdzie jesteś? Nie? W różnych postaciach. Mam jeszcze jedną refleksję dotyczącą, jak kiedy myślę o swoich chaszczach, w które się pakuję, w których się tam gdzieś jakoś znajdę od czasu do czasu. Mówię też o was, bo zakładam, że też macie swoje chaszcze, że tutaj mamy pełną solidarność. Że właściwie mam taką prośbę, sam do siebie ją kieruję i też taką prośbę do was, czy no powiedzmy do nas, że jakikolwiek będziemy przeżywali stan trudny, związany z tymi chaszczami, jakikolwiek będzie to smutek, jakieś zranienie, jakaś krzywda, jakiś ból, czymkolwiek wywołany, to żebyśmy nie rezygnowali z praktyki medytacyjnej. Taka prosta prośba. Sam staram się to jakoś pielęgnować. Żeby nie wchodzić w różne jakieś destrukcyjne zachowania, w których poszukujemy jakiegoś pocieszenia czy ulgi. Tylko jednak siadać do medytacji. Mieć do niej zaufanie, że ona zadziała, że ona przyniesie rozwiązanie. Tak naprawdę my, kiedy siadamy do medytacji, no to ta ufność, o której mówię, do tej praktyki, ona jest zawieszona na ufności w Bogu też, na ufności w nas samych. Ale wtedy się ta praktyka dzieje naprawdę. Kiedy jest trudny czas, żebyśmy wtedy nie dezerterowali. Bo co się dzieje? I nie mam na myśli teraz sesji medytacyjnej. Bo sesja medytacyjna, ona ma taki aspekt trochę treningu duchowego. Jest zintensyfikowana. Mam na myśli taką codzienność, że kiedy w trudnym stanie wewnętrznym siadamy do medytacji, może mieliście to doświadczenie, ufam, że tak, przychodzi ulga. Przychodzi łagodność. Przychodzi taka nawet wewnętrzna pokora, która jest bardzo zbawienna. Przychodzi tam z tyłu nadzieja. Przychodzi takie doświadczenie powrotu, pewnej harmonii, jakby ten mieszek serca na nowo był składany. Przychodzi wreszcie uwolnienie. To nie jest tak, że się to dzieje za jednym razem, ale się dzieje stopniowo, delikatnie, powoli. Pojawia się pewna trwała jakość w sercu, umyśle, w tej naszej wewnętrznej świątyni. I wtedy na to pytanie, gdzie jesteś, można z wnętrza odpowiedzieć. Tam, gdzie ty. Z serca do serca. Tam, gdzie ty. Nawet wtedy, kiedy mamy ten smak tego doświadczenia, bycia z Bogiem, kiedy jesteśmy świadomi Jego obecności, to nawet nie trzeba używać wielkich słów. Bo na to pytanie, gdzie jesteś, można odpowiedzieć bardzo zwyczajnie. Na korytarzu zmywam podłogę. W pokoju rozmawiam z Tobą. Siedzę tu i głoszę tę konferencję. Bardzo proste rzeczy. Jeśli ta pamięć jest. Myślę sobie też, moi drodzy, że nie bójmy się odwołać do takiego apoftegmatu, którego bohaterem jest Abba Antoni Wielki, święty Antoni Wielki, że też idziemy jego śladami. Ja ten apoftegmat tutaj kiedyś przytaczałem, ale w zupełnie innym kontekście. On do mnie przychodzi jakby w takim nowym spojrzeniu. Pozwólcie, że go przytoczę. Otóż opowiadano, że pewien starzec prosił Boga, by mógł zobaczyć ojców. I zobaczył ich wszystkich z wyjątkiem Abba Antoniego. Powiedział więc do tego, kto mu ich pokazywał, a gdzie jest Abba Antoni? Odpowiedziano mu, że Antoni jest tam, gdzie jest Bóg. Wiemy dobrze, że Antoni miał swoje chaszcze. Starczy poczytać jego biografię. Ale widać, tak się zadziało w jego życiu, że te chaszcze nie były tak bardzo dojmujące, albo nie były tak destrukcyjne, albo było ich tak mało, nie były tak szkodliwe, że ci, którzy z nim byli, którzy z nim żyli, uważali go za człowieka bardzo zintegrowanego. Człowieka modlitwy i człowieka prawego życia. W tej opowieści, która jest taką opowieścią, co tu dużo mówić, dość pobożnościową, no bo trudno sobie wyobrazić tak, że ten, który pyta, który chciał zobaczyć wszystkich ojców, no miał jakieś widzenie, że widział tych ojców. Tak? No to jest pewna opowieść pobożnościowa, ale jednocześnie pokazująca pewien kierunek. I jak wierzę, jest zawieszona też w historii życia Antoniego. Ponieważ nie ma takiego miejsca, gdzie nie ma Boga. Nie ma takiego serca, umysłu, które by nie mogło objąć, być w jedności z Bogiem i jednocześnie w jedności ze światem, to myślę, że no, nie mamy się co bać. Możemy iść za Antonim w tym doświadczeniu, chwila po chwili, w tym, co robimy, z taką prostą świadomością, że jesteśmy z Bogiem, tu, gdzie jesteśmy. Chwila po chwili, robiąc to, co robimy. Ja bym nawet powiedział tak. Diabeł stworzył chaszcze, Pan Bóg medytację. Po to, żeby oczywiście z tych chaszczy wychodzić. Nie jest to jedyny sposób, ale akurat mówimy o medytacji. Bo wiadomo, krąg przyjaciół, czy terapia, czy jakieś grupy pomocowe, jak najbardziej. Ale mówimy o medytacji. Bo mam głębokie przekonanie, że medytacja jest takim hardkorem takiego dojrzałego duchowo człowieka. I z tego może wyrastać prawdziwa modlitwa i rzeczywiście prawdziwe życie. To jest hardcore. Ja już tu raz czy drugi mówiłem, że jeżeli ktoś posmakuje medytacji, to bardzo trudno mu potem wyskoczyć z niej, ponieważ ona jest tak dotykająca, ponieważ ona dotyka najgłębszych naszych rejestrów, tego środka, Iza, tak? Tego środka, który jest poza różnymi uwarunkowanymi rzeczami, w które jak wchodzimy, no to wchodzimy trochę jak w chaszcza. Praktyka medytacji pozwala nam przejść przez nie, wracać do serca, do środka. Ale pomyślałem też jeszcze na koniec, żeby odwrócić to pytanie. Bo to jest częste doświadczenie wielu ludzi. To znaczy, kiedy człowiek pyta Boga, gdzie jesteś? Zwłaszcza to pytanie zdojmujące, gdzie jesteś, kiedy dzieją się bardzo trudne, bolesne wydarzenia, by chociażby przywołać wojnę na Ukrainie. Trudne, bolesne doświadczenia, wydarzenia, czy to w życiu indywidualnym, czy właśnie społecznym. Jest taka chrześcijańska odpowiedź na to, że Bóg jest w tych, którzy cierpią, którzy są niewinnie prześladowani, czy niewinnie umierają. Tak? Był w tych, którzy, chrześcijanie, którzy byli topieni w statkach w czasie rewolucji francuskiej. Albo ludzie, którzy byli głodzeni przez sowiecki komunizm, czy ginęli w obozach koncentracyjnych. To jest jakieś pocieszenie. I ludzie czerpią z tego oczywiście siłę do tego, żeby znosić to cierpienie. Ale za tym pytaniem jest poważniejsze pytanie jeszcze. I ono jest, myślę, prawdziwe w tym. Dlaczego wydarza się to, co się wydarza? Dlaczego wydarza się takie, a nie inne cierpienie? Dlaczego wydarza się taka, a nie inna tragedia? Dlaczego doświadczamy takiego, a nie innego bólu? To jest poważniejsze pytanie. I na to pytanie też chrześcijanie przynoszą, czy chrześcijaństwo przynosi pewną odpowiedź, no bo to jest też tajemnica wolności człowieka. Wolności tych ludzi, którzy są w chaszczach nienawiści, władzy, rządzy śmierci. No ale ja mu powiedział, ale są też wypadki różnego rodzaju. Nie? Tam nie ma wolności. Mnie te odpowiedzi nie satysfakcjonują. One mnie nie karmią. Na takim ludzkim poziomie. Na religijnym tym bardziej mnie nie karmią, bo przecież mam przekonanie, że Bóg może, nie ograniczając naszej wolności, przeprowadzić określone dobro. Ja chcę powiedzieć tylko za siebie, że stoję wobec takiego pytania bezradny. Znaczy, ja nie wiem. Ja mogę tylko powiedzieć, że ufam, że Bóg wie i że kiedyś się dowiem. I chociaż nie mam odpowiedzi na moje pytanie ze strony Boga, gdzie jesteś, takiej, która by mnie satysfakcjonowała, to nie jest też tak, że nie odpowiadam na Jego pytanie, gdzie jesteś. Siedząc w tej formalnej medytacji, robiąc medytację w moim codziennym życiu, podejmując takie, a nie inne decyzje, czy jakieś dzieła. Na tyle, na ile potrafię. Tak odpowiadam, chociaż czasem towarzyszy temu jakaś ciemność. Ale ten smak duchowy, ta jasność relacji z Nim jest zawsze mocniejsza, więc za tym idę i to mnie karmi. Witek podchodzi, to już czas, to już koniec. Amen.